mówi Paryż, Radio France International. Jest poniedziałek, 21 stycznia. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Do drugiej tury wyborów prezydenckich w Serbii przeszedł nacjonalista Nikolić i dotychczasowy prezydent Boris Tadić. Nicolas Sarkozy dyskutował w Pałacu Elizejskim na temat negocjacji w sprawie uwolnienia zakładników FARC ze swym gościem, prezydentem Kolumbii Alvaro Uribe. Czwarty dzień blokady Gazy. Unia Europejska wzywa Izrael do odblokowania dostaw paliw, żywności i leków. Organizacje arabskie domagają się zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ-u. Prezydent Pakistanu Pervez Musharraf obiecuje wolne i pokojowe wybory prezydenckie. Dmitrij Miedwiediew został dziś oficjalnie kandydatem w wyborach prezydenckich w Rosji. Kolejny krok w ocieplaniu stosunków polsko-rosyjskich. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska. Przepraszam, i Frederik. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, którą rozpoczniemy od dziennika przygotowanego przez Sylwię Gibbs, Agnieszkę Kumor, Stefana Rigera i przeze mnie. Będzie również wywiad Marka Pędziwola z Bogdanem Wyżnikiewiczem, szefem warszawskiego oddziału Gdańskiego Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. W części magazynowej naszej audycji mamy dzisiaj kilka minut ekonomii Piotra Błońskiego, eurekę Piotra Rosochowicza, kronikę sportową Marka Brzezińskiego oraz kolejną lekcję języka francuskiego. A oto wiadomości. Pierwsza tura wyborów prezydenckich w Serbii zakończyła się zwycięstwem kandydata nacjonalistów Tomislava Nikolića, który zdobył 39,6% głosów. Na drugim miejscu 35,5% głosów znalazł się dotychczasowy prezydent Boris Tadić. To oni właśnie walczyć będą w drugiej turze, która odbędzie się 3 lutego. Kandydat serbskiej partii radykalnej Nikolić cieszy się poparciem Rosji. Już raz znalazł się w podobnej sytuacji w roku 2004, ale został wówczas pokonany przez Tadića. Frekwencja wyniosła 61%. Zaraz po ogłoszeniu wyników w niedzielę w nocy ustępujący ze stanowiska Tadić ostrzegł Serbów przed powrotem Milosewicza i wezwał ich do masowego głosowania na opcję europejską, którą sam reprezentuje. Zadecydować mogą głosy oddane przez tych wyborców, którzy w pierwszej turze głosowali na pozostałych kandydatów. Po raz kolejny Kostunica będzie arbitrem w wyborczym pojedynku. W pierwszej turze popierał on lidera niewielkiej partii Nowa Serbia, Velimira Ilića, który znalazł się na trzecim miejscu. W przypadku dwóch pozostałych kandydatów wyeliminowanych w pierwszej turze, ich głosy powinny przypaść porówno zwycięskim kandydatom. Zapowiada się ostra walka. Rekordowa frekwencja w obecnych wyborów wyraża obawy części wyborców. Dla nich ewentualna wygrana Nikolića oznacza opóźnienie reform i oddalenie na czas nieokreślony przyłączenia do Unii Europejskiej. Choć obaj kandydaci są przeciwni niepodległości Kosowa, Nikolić stawia na związki z Rosją i starą titowską zasadę niezaangażowania. Tadić chce podpisać z Unią porozumienie o partnerstwie i współpracy, uważane zazwyczaj za pierwszy etap zjednoczenia. Szef unijnej dyplomacji Javier Solana wyraził nadzieję, że serbscy wyborcy opowiedzą się za zbliżeniem z Unią Europejską. Tu Paryż, Radio France International. Nicolas Sarkozy przyjął w Pałacu Elizejskim swego kolumbijskiego odpowiednika Alvaro Uribe. Zapewnił swego gościa, że popiera europejską mediację w sprawie uwolnienia zakładników przetrzymywanych przez FARC, pod warunkiem jednak, że będzie ona miała pewien margines niezależności i możliwość prowadzenia dyskusji. Poza Francją rolę mediatora mają pełnić również Hiszpania i Szwajcaria. Prezydent Kolumbii zgodził się na podjęcie ponowne przez nie tej roli. Wszystkie trzy kraje już wcześniej ją pełniły. Mówiąc o partyzantach z FARC, Sarkozy przypomniał, że stanowisko Francji jest takie same jak Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, które kolumbijskich guerillos traktują jako terrorystów. Prezydent Uribe udzielił dzisiaj wywiadu naszym kolegom z redakcji francuskiej RFI, w którym między innymi przypomniał, że gerille w Ameryce Południowej były organizowane w celu zwalczania dyktatur. Tymczasem w Kolumbii obecnie panuje demokracja. Nicolas Sarkozy zachęcił prezydenta Uribe do szukania wszelkich środków, które umożliwiłyby uwolnienie zakładników. Prezydent Uribe będzie kontynuował swoją europejską podróż, która we wtorek zawiedzie go do Brukseli, w środę do Madrytu i w czwartek do Szwajcarii.
Dwie organizacje arabskie zaapelowały w poniedziałek do Organizacji Narodów Zjednoczonych, by zajęła się sytuacją w Strefie Gazy. Przedstawiciele krajów Ligi Arabskiej, która ma swą siedzibę w Kairze, chcą zwołania w trybie pilnym posiedzenia Rady Bezpieczeństwa. Sytuacja w Gazie jest bowiem, zdaniem Ligi Arabskiej, niebezpieczna i należy podjąć natychmiastowe decyzje przeciwko izraelskim siłom okupacyjnym oraz wszcząć międzynarodowe dochodzenie na temat izraelskich zbrodni. Organizacja Konferencji Islamskiej wystosowała podobny apel z Arabii Saudyjskiej, podczas gdy Iran, najbardziej wpływowy kraj członkowski, domaga się zwołania Rady Ministrów Spraw Zagranicznych tej organizacji na temat Gazy. Na terytorium Gazy, rządzonym przez islamski ruch Hamas, trwa od 4 dni blokada narzucona przez Izrael w odpowiedzi na ostrzał rakietami z Gazy pogranicznych miejscowości izraelskich. Według agencji France Presse ludność Gazy jest na skraju kryzysu humanitarnego wskutek wstrzymania przez Izrael dostaw paliw, żywności i leków oraz zamknięcia przejść granicznych. Jedyna elektrownia przestała działać w niedzielę. Prawie wszystkie piekarnie były w poniedziałek zamknięte. Unia Europejska zareagowała w poniedziałek wezwaniem do Izraela o zniesienie blokady celem uniknięcia dalszej eskalacji. Komisarz do spraw stosunków zewnętrznych Penita Ferrero-Waldner powiedziała, że jest przeciwna zbiorowej karze, jaką Izrael nałożył na ludność Gazy. Unia potępia ataki rakietowe na Izrael, ale ani blokada, ani niedawne ataki wojskowe sił izraelskich w Gazie nie są w stanie im przeciwdziałać, powiedziała komisarz. Jej zdaniem jedynym sposobem odwrócenia Palestyńczyków od przemocy jest podpisanie wiarygodnego porozumienia izraelsko-palestyńskiego jeszcze w tym roku.
Tu Paryż, Radio France International. Prezydent Pakistanu Pervez Musharraf obiecał, że przewidziane na 18 lutego wybory będą wolne i pokojowe. Europejczycy obserwują wydarzenia w Pakistanie z dużym zaniepokojeniem. Musharraf zapewnił również, że nawet w przypadku zwycięstwa partii islamistów władza przejdzie w ręce zwycięzcy. Pakistanem wstrząsnęła ostatnio fala zamachów oraz poważny kryzys polityczny. Prezydent Musharraf poprosił Zachód o trochę czasu, aby mógł zaprowadzić demokrację w swoim kraju. Zaprzeczył jakiemukolwiek ograniczaniu wolności osobistej czy łamaniu wolności prasy, poza jedynym okresem, kiedy w Pakistanie wprowadzony został stan wyjątkowy, który pociągnął za sobą zawieszenie konstytucji. Musharraf rozpoczął w niedzielę wieczorem europejską podróż, która zawiedzie go po Brukseli do Paryża, do Davos w Szwajcarii, gdzie weźmie udział w Światowym Forum Ekonomicznym, a następnie do Londynu. Przed wyjazdem oświadczył, że wyrusza w drogę, aby skorygować pewne błędne wieści na temat tego, co dzieje się w Pakistanie i w regionie. Jest to jego pierwsza duża podróż od czasu zabójstwa szefa pakistańskiej opozycji Benazir Bhutto, która poniosła śmierć w zamachu samobójczym 27 grudnia. W poniedziałek po spotkaniu z belgijskim premierem Guy Verhofstadtem Musharraf spożył obiad w towarzystwie szefa unijnej dyplomacji Javiera Solany. Ten ostatni zaapelował do przywódcy Pakistanu o zorganizowanie wyborów wolnych i sprawiedliwych oraz o zapewnienie pełnego bezpieczeństwa wyborcom. Od nich zależeć będzie ewentualna współpraca z Unią Europejską. Mimo że Pakistan jest głównym sprzymierzeńcem Stanów Zjednoczonych w tym regionie w walce z terroryzmem, Musharraf jest regularnie oskarżany o prowadzenie mało skutecznej walki z talibami. Jego popularność we własnym kraju znacznie zmalała po fali zamachów, jakie nawiedzają kraj od ubiegłego roku. Tu Paryż, Radio France International. Komisja Wyborcza w Rosji zatwierdziła dziś oficjalnie kandydaturę Dmitrija Miedwiediewa w zbliżających się wyborach prezydenckich. Nadal nie ma pewności co do kandydata opozycji Michaiła Kasjanowa. Komisja wyraziła pewne wątpliwości co do sposobu zdobycia podpisów obywateli popierających jego kandydaturę. Dotychczas przyjęte zostały kandydatury ultranacjonalisty Władimira Żyrynowskiego i komunisty Gennadija Zjuganowa. Kandydat Kremla, popierany osobiście przez Putina i jego partią Jedna Rosja, ma praktycznie pewność zdobycia prezydenckiego stołka. Zdaniem przewodniczącego Wyższej Izby Parlamentu Siergieja Mironowa, Putin i jego pupil mogą na zmianę sprawować władzę na Kremlu przez najbliższe ćwierćwiecze. Polska w ramach poprawiania stosunków z Rosją zaproponowała otwarcie drogi do negocjacji między Rosją a Unią Europejską w sprawie poważnego porozumienia gospodarczego, które Warszawa blokowała od ponad roku. Stosunki dwustronne powoli się ocieplają od czasu, kiedy Rosja zniosła embargo na polskie produkty żywnościowe. Nowe deklaracje miały miejsce w czasie wizyty polskiego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w Moskwie, gdzie spotkał się on ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Podjęcie negocjacji zablokowanych przez poprzedniego szefa polskiego rządu Jarosława Kaczyńskiego ma być jednym z tematów wizyty premiera Tuska w Moskwie przewidzianej na 8 lutego. W czasie dzisiejszego spotkania szefów dyplomacji Rosja zapewniła, że nie chce wywierać presji na Polskę ani na inne kraje zainteresowane instalacją amerykańskiej tarczy przeciwrakietowej w Europie Środkowej. Chce tylko, aby jej obawy i zaniepokojenie spotkało się ze zrozumieniem. Tu Paryż, Radio France International. Policja rozpędziła w Mińsku manifestację drobnych przedsiębiorców protestujących przeciwko dekretom Łukaszenki. Szef państwa podejmuje kroki prowadzące do ukrócenia przedsiębiorczości na Białorusi. Nie podoba mu się to, że nie może dokładnie kontrolować zarobków drobnych przedsiębiorców oraz to, że zatrudniają oni pracowników, podczas gdy od zatrudniania ludzi jest państwo. Z tego też względu wydał dekret zabraniający indywidualnym przedsiębiorcom zatrudniania najemnych pracowników. Mają oni obowiązek założenia spółek, a to pociąga za sobą znaczną podwyżkę podatków. Około 2000 niezadowolonych wyszło dziś na ulicę. Łukaszenko nie zawahał się przed użyciem do rozgromienia manifestacji sił specjalnych. Łotwa zdecydowała się na wydalenie rosyjskiego dyplomaty, który zdaniem Rygi stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. Minister spraw zagranicznych otrzymał taką informację od służby bezpieczeństwa. Dyplomata miał złamać konwencję wiedeńską z 1961 roku, wykonując czynności niegodne jego statusu dyplomaty. Nie podano do wiadomości zarzutów, jakie mu postawiono, ale użyte sformułowanie pozwala się domyślać, że chodzi o szpiegostwo. Nie ujawniono również nazwiska dyplomaty. Były to wiadomości dziennika. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Zapraszam teraz do wysłuchania przeglądu dzisiejszej prasy paryskiej, którą przygotowali Agnieszka Kumor i Stefan Rieger.
Jak zwykle dwa dzienniki zareagowały najszybciej na obniżki wskaźników giełdowych. Po Stanach Zjednoczonych Francja przygotowuje się na kryzys. To pierwszy z nich, Aujourd'hui en France, śledzi kroki podjęte już przez francuskie banki dla zaradzenia fali giełdowego niepokoju. Amerykanie walczą, by uniknąć recesji. Dziennikarze drugiej gazety, La Croix, zebrali wypowiedzi 5 rodzin amerykańskich. Kryzys kredytowy, perspektywy spowolnienia gospodarki odcisnęły już swoje piętno na amerykańskich gospodarstwach domowych klasy średniej. Hydraulik zauważył spadek ilości zamówień. Rodzina z Kalifornii ograniczyła spożycie. Informatyk szuka nowego zatrudnienia. Coraz mniej wyskoków, racjonalne zakupy, nieodnawiany abonament na siłownię, 2 karty kredytowe zamiast 5. To nie jest jeszcze czarna godzina, ale Amerykanie próbują logicznie myśleć, co będzie, jak ona nadejdzie. Najtrudniej jest samotnym rodzicom wychowującym dzieci i spłacającym równocześnie kredyt mieszkaniowy. Wielu Amerykanów wystawiło swój dom na sprzedaż, tylko kto go kupi? Amerykańska gospodarka ma się źle, pisze François Ernevin w swym wstępniaku w La Croix. Kryzys subprimes i pierwsze objawy spowolnienia wzrostu spowodowały ripostę administracji waszyngtońskiej na wielką skalę. George W. Bush zapowiedział zastrzyk 140 miliardów dolarów, czyli praktycznie 1% PKB, głównie w postaci obniżki podatków bezpośrednich, co ma spowodować wzrost gospodarczy, a także wyższą konsumpcję oraz dodać bodźców prywatnym przedsiębiorstwom. Plan Busha, gdy tylko się pojawił, wywołał ostrą debatę. Większość ekspertów podkreśla jego prewencyjny charakter, nawet jeśli niektórzy obawiają się, czy obniżki podatków bezpośrednich będą miały wystarczająco szybki efekt. Inni wskazują na niebezpieczeństwo inflacji. Po prawdzie inflacja jest najmniejszym z kłopotów Bena Bernanke'a, szefa rezerwy federalnej, który zakłada nawet możliwość obniżki stop procentowych przed końcem stycznia. Czy działania Amerykanów zapobiegną rozprzestrzenieniu się kryzysu na Europę, w tym Francję, pyta autor wstępniaka. Nikt nie wątpi, że amerykański kryzys kredytowy zatoczy jeszcze koło. Pytanie tylko, jak będzie ono szerokie. Jeśli instytucje finansowe, w tym banki, znajdą się w trudnej sytuacji, warunki kredytowe zaostrzą się. Nie pomoże to w uzyskaniu wzrostu francuskiej gospodarki. Uniemożliwi również kontynuowanie polityki popierania przedsiębiorczości za pomocą fiskusa. Wymyślanie nowych środków pogłębi dopuszczalny paktem stabilizacyjnym 3-procentowy deficyt państwowy. Kończy swe nie najweselsze rokowania François Ernevin na łamach La Croix. Francuscy ekonomiści głowią się nad wpływem amerykańskiego kryzysu kredytowego na francuską gospodarkę, ale jest przynajmniej jeden sektor, co do którego mogą być spokojni. Francuska moda, haute couture, przeżywa nieprzyzwoity wręcz rozwój, głównie za sprawą noworyszów. Pisze o tym ekonomiczny dodatek do Le Figaro. Po raz kolejny Francja prezentuje światu swą wyjątkowość. Tak zwana l'exception française bierze górę nad logiką. 40% wzrostu sprzedaży w domu La Croix, 30% u Givenchy, 20% w domu Chanel. Parafrazując George'a Bernarda Shaw, jak widać, plotki o śmierci od couture rozprowadzane od kilku lat były wysoce przesadzone. Zastrzyk pieniędzy dostarczyły nowe fortuny. Głównie rosyjskie, ale również chińskie i indyjskie, jakie pojawiły się w krajach rozwijających się. Nie tylko zresztą tam, choć w Rosji, Indiach czy Chinach ilość milionerów jest wprost zastraszająca. Również w Ameryce Północnej, Europie, w Azji, na Pacyfiku przybywa bogaczy. Jak pisze Florentin Colomb w ekonomicznym dodatku do Le Figaro, 2-3 miliony euro zainwestowane w sezonową produkcję nie zwrócą się sprzedażą kilkunastu modeli. Pomogą w tym inne sektory działalności, jak perfumy czy prêt-à-porter. Dodajmy, że cena sukni od couture szytej na miarę waha się od 10 tysięcy do 300 tysięcy euro. Jeden model wymaga nawet 100 godzin ręcznej pracy. Dlaczego zatem dyrektorzy domów mody czynią wszystko, by pozostać w zamkniętym kręgu? Od couture. Prestiż płynący z pokazu od couture spływa na markę i umacnia jej pozycję na rynku. Paradoksalnie więc warto zainwestować, by pozostać na fali.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Łowienie głosów. Takim to akuratnym tytułem opatruje Le Monde swój komentarz redakcyjny poświęcony niedawnym deklaracjom prezydenta Sarkoziego, który obiecał francuskim rybakom, że zrobi wszystko, aby uelastycznić, jeśli nie zakwestionować, system kwot połowowych wprowadzony przez Unię w celu ratowania ginących gatunków ryb. Na parę tygodni przed trudnymi wyborami samorządowymi Nicolas Sarkozy, obecny na wszystkich frontach kampanii przedwyborczej, akcentuje swe poparcie dla rybaków, którzy dla prawicy stali się tym z grubsza, czym hutnicy byli dla komunistów. Owszem, los pracowników morza, jak zwykło się ich nazywać, niegodny jest dziś pozazdroszczenia z uwagi na gwałtowny wzrost cen paliw, ale nie upoważnia to zdaniem Le Monde do uprawiania demagogii. Zasoby rybne topnieją w oczach i spustoszenia niekiedy są nieodwracalne, co ilustruje choćby całkowite zniknięcie dorsza u wybrzeży Nowej Ziemi. Jedynym remedium jest ograniczenie połowów i restrukturyzacja profesji. Stąd unijny system kwot, który funkcjonuje źle nie dlatego, że jest, lecz dlatego, że kwoty nie są respektowane. Nicolas Sarkozy przechwala się tym, iż postawił Unię z powrotem na torach dzięki traktatowi lizbońskiemu i że Francuzów pojednał z Europą. Ale na 5 miesięcy przed przejęciem przez Francję prezydencji zachowuje się tak, jakby był chorążym francuskiego nie, zrzucając na Brukselę winę za wszystkie nieszczęścia. Minister rybołówstwa Michel Barnier zmuszony był odgrywać rolę strażaka i upewniać Komisję Europejską, że Francja wcale nie chce zarzucić systemu kwot, a jedynie go ulepszyć. To już klasyczna figura, kiełbasa wyborcza na użytek wewnętrzny, technokratyczna poprawka na użytek Brukseli. Tak czy inaczej, niezależnie od rybnego pretekstu, deklaracje Sarkoziego wiodą do nowych nieporozumień z partnerami. Prezydent twierdzi, że skorzysta z francuskiej prezydencji, by uregulować problem. Po pierwsze, nie jest władny tego uczynić, gdyż polityka w materii rybołówstwa jest wspólnotowa. Po drugie, daje do zrozumienia, iż prezydencja Unii jest praktycznym sposobem na rozwiązywanie problemów krajowych. By już nie wspomnieć o tym, stawia kropkę nad i Le Monde, że pozbawia wiarygodności swe własne polityczne zobowiązania. Jak tu bowiem wierzyć po tym, jak rolnikom przedłużono prawo do trucia, że ochrona środowiska będzie faktycznie, jak zapewniał, priorytetem jego kadencji. Łowieniem głosów zająć się też muszą, by zmienić temat, zwycięzcy pierwszej tury wyborów prezydenckich w Serbii, a zwłaszcza obecny szef państwa Boris Tadzic, który dał się wyprzedzić na ultranacjonaliście Tomislavovi Nikolićowi. Le Monde cytuje Vuka Jeremića, szefa serbskiej dyplomacji, który liczy na pomoc Unii Europejskiej. Szczególnie pożądanym sygnałem byłoby podpisanie 28 stycznia, a więc jeszcze przed drugą turą, umowy stowarzyszeniowej, blokowanej do tej pory przez Holandię. Prezydent Tadzic uprzedził zresztą rodaków. Druga tura 3 lutego będzie w istocie referendum za lub przeciw Serbii w Europie. Na wynik głosowania, czytamy w sąsiednim artykule, czeka zaś w blokach startowych pokolenie kosowskich 40-latków, które dorwało się do władzy na czele z Hashimem Tači, by natychmiast proklamować lub nie niepodległość Kosowa.
RFI, Radio France Internationale.
Co nowego w Europie? Sylwia Gibbs.
Posiedzenie ministrów rolnictwa 27 w Brukseli rozpoczęło się w atmosferze pewnego poruszenia, które wywołał prezydent Francji Sarkozy swą wypowiedzią na temat kwot połowowych. Tym nie przez wszystkich lubianym neologizmem określa się limity połowu ryb na morzach Unii Europejskiej. Są one proponowane przez Komisję i zatwierdzane przez Radę rokrocznie w grudniu. Tym razem postanowiono w wyniku mozolnych, jak zawsze, negocjacji obniżyć kwoty połowu dorsza średnio o od 9 do 18%, a makreli nawet o 56%. Prezydent Francji obiecał w sobotę podczas spotkania z rybakami w Boulogne-sur-Mer, że po objęciu przewodnictwa nad Unią 1 lipca zajmie się uelastycznieniem kwot połowowych. Podważył też niejako ich naukowe uzasadnienie, zapowiadając, że zwoła wielką konferencję naukowców i rybaków, by ten problem przedyskutować. Jak gdyby Komisja Europejska nie dysponowała danymi na temat wyczerpywania się zasobów ryb morskich i nie kierowała się w tej kwestii względami ekologii. Oświadczenie Sarkozy'ego nie zostało w każdym razie poparte przez ministrów rolnictwa, mimo że podział kwot między kraje członkowskie często wzbudzał niezadowolenie. Minister rolnictwa Niemiec Horst Seehofer powiedział, że na dalszą metę rybacy i tak nic nie zyskają. Jeżeli nie będzie kwot, nie będzie także i ryb. Należy znaleźć równowagę między wymogami ekologicznymi a ekonomicznymi, uznał przedstawiciel Niemiec. Zdaniem portugalskiego ministra rolnictwa Jema Silvy Unia powinna nadal uwzględniać opinie naukowców. Słoweński minister Istok Jarc, reprezentujący aktualną prezydencję Unii, wypowiedział się zdecydowanie za utrzymaniem w mocy systemu kwot połowowych. Dodajmy, że francuski minister rolnictwa Barnier złagodził słowa prezydenta, precyzując w Brukseli, że Paryż życzy sobie poprawy, ale nie likwidacji systemu kwot. Chciałby zwłaszcza, by limity wyznaczane były na szereg lat naprzód, a nie rokrocznie, aby rybakom łatwiej było planować swą działalność. W poniedziałek rozpoczyna się również w Brukseli posiedzenie ministrów finansów strefy euro. Słoweński minister Andrej Bajuk powiedział dziennikarzom, że wszyscy są zaniepokojeni groźbą recesji w Stanach Zjednoczonych i mają nadzieję, że sytuacja jest mniej groźna niż na to wygląda. Kursy na giełdach europejskich spadły w poniedziałek, reagując na niewystarczający, zdaniem operatorów, plan ratowania gospodarki ogłoszony przez prezydenta Busha.
Wprawdzie premier Donald Tusk rządzi dopiero 2 miesiące, ale można się już pokusić o próby pierwszych ocen jego działań. Nasz środkowoeuropejski korespondent Marek Prędziwol poprosił o to Bogdana Wyżnikiewicza, szefa warszawskiego oddziału Gdańskiego Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, pierwszej w Polsce fabryki mózgów, którą założyła grupa liberalnych ekonomistów z Gdańska w roku 1989. Przypomnijmy tylko, że na czele Instytutu od początku stoi stoi Jan Schomburg, bliski współpracownik Donalda Tuska, jeszcze z czasów opozycji demokratycznej. Obaj współtworzyli wtedy wraz z takimi ludźmi jak późniejszy premier Jan Krzysztof Bielecki i minister prywatyzacji Janusz Lewandowski, klub polityczny Kongres Liberałów, z którego powstała później partia Kongres Liberalno-Demokratyczny.
Bohdan Wyżnikiewicz, wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.
Proszę pana, jeszcze nie minęło 100 dni tego nowego rządu, ale chyba już zdarzyło się parę rzeczy, które pozwalają na jakieś takie pierwsze wnioski. Ja bym się pana chciał zapytać, czy to, co do tej pory rząd zrobił, pozwala mieć gospodarce polskiej nadzieję na lepsze czasy?
Generalnie tak, chociaż w szczegółach to może być różnie. Przede wszystkim nowy rząd w odróżnieniu od starego dużo mówi o gospodarce i ma bardziej skonkretyzowane zamiary niż poprzednim. Natomiast tutaj jest mowa o wielu rzeczach, które koniecznie trzeba robić, jak reformowanie finansów publicznych, jak kontynuacja prywatyzacji, jak wreszcie porządkowanie spółek Skarbu Państwa. Jest też poruszony już bardziej konkretnie problem przystąpienia Polski do strefy euro, więc widać, że ten rząd jest zorientowany na gospodarkę znacznie silniej niż poprzedni i to oczywiście dobrze wróży gospodarce, chociaż jak się okazuje, dostaliśmy informację, że Polska jest fatalnie postrzegana przez Bank Światowy w rankingu Doing Business. Znalazła się na najgorszej pozycji z krajów Unii Europejskiej, co świadczy o tym, że jest bardzo dużo do zrobienia, jeśli chodzi o, trudno mówić o ułatwieniach dla przedsiębiorców, ile raczej o stwarzaniu przyjaznych warunków działania przedsiębiorcom. To jest rzeczywiście, wydaje mi się, duża blokada dla wzrostu gospodarczego i rząd powinien również w tym kierunku działać, co zresztą deklarował, ale pewnie sobie sam nie zdawał sprawy z dramatyzmu sytuacji, bo ja rozumiem, że nie jesteśmy najlepsi, ale tutaj widać, jest klapa na całej linii.
Donald Tusk obiecywał przed wyborami cud gospodarczy. Po wyborach w exposé pan premier już właściwie obiecał rzeczywiście cud, dlatego że chce obniżać podatki, chce zwiększać wydatki. Ale z drugiej strony zapewnia, że w tym żadnego cudu nie będzie, że jest to realne, że rzeczywiście obniżenie podatków nie pociąga za sobą konieczności uszczuplenia wpływów do kasy państwa. Czy pan się zgadza z tą wizją nakreśloną przez pana premiera?
Na początek chciałem powiedzieć, że pojęcie cud gospodarczy to zostało w jakiś sposób nadużyte. Otóż w programie gospodarczym Platformy było napisane, że Polska zasługuje na cud gospodarczy, co jest miękkim sformułowaniem. Natomiast nie było nigdy powiedziane, dokonamy cudu gospodarczego. I przez cud gospodarczy należy rozumieć taki rozwój gospodarczy, który jest wynikiem właściwej polityki gospodarczej, właściwej strategii i w praktyce oznaczałby wysoki wzrost PKB na głowę, wyższy niż mamy to obecnie. To byłby prawdziwy cud gospodarczy, taki jaki zdarzył się w Niemczech po II wojnie światowej czy w Japonii między latami 50. i 70. czy wreszcie w Irlandii czy w Chinach.
Czyli trzeba po prostu przyspieszyć, ale pytanie, jakie są niezbędne warunki, żeby to przyspieszenie było możliwe?
No tych warunków jest bardzo dużo. Fakt jest faktem, że obecność w Unii Europejskiej kładzie pewne ograniczenia na parametry polityki gospodarczej. Niemniej jednak taka sytuacja, o której pan wspomniał, że zwiększamy wydatki, zmniejszamy podatki, może być przynajmniej teoretycznie realizowana, mianowicie, jak doskonale wiadomo, pieniądze państwowe, budżetowe wydaje się bardzo łatwo, bo to są nie nasze pieniądze, to są pieniądze, które mamy do dyspozycji i jeżeli by zrobić porządek, zwiększyć racjonalność wydatkowania środków publicznych, to wtedy to, o czym mówiliśmy, jest możliwe. Można wskazać wiele przypadków, no nie chcę mówić marnotrawstwa, ale nieracjonalnych wydatków. Bo coś zostało zapisane, potem się sytuacja zmieniła, a zapis pozostał i pieniądze trzeba wydać. No, znam wiele takich sytuacji, w których wydawanie pieniędzy państwowych jest dalekie od optymalnego, więc jeżeli równocześnie przeprowadziłoby się porządki w wydatkach, to można mieć nadzieję, będzie mieć pewność, że taki program się powiedzie. Oczywiście prawdopodobieństwo spełnienia tego programu nie jest wysokie.
Ale z tego się nie nazbiera pieniędzy chociażby dla lekarzy czy dla nauczycieli.
No właśnie, tu jest duży problem służby zdrowia i oświaty, bo to jest 2/3 sfery budżetowej, a tam zostały przekazane dalej idące obietnice. Więc mówię, to jest teoretycznie możliwe, niemożliwe w praktyce, bardzo trudne do realizacji i niewykluczone, że będą podobne działania, jak robiły poprzednie rządy. Polegają one na tym, że pewne obciążenia fiskalne są redukowane właśnie pod hasłem obniżania podatków, natomiast w ich miejsce gdzie indziej pojawiają się inne obciążenia.
Myślę, że nie tylko przy pomocy mechanizmów fiskalnych pobudzany będzie wzrost gospodarczy. Gdzie pan widzi te największe szanse przyspieszenia? Na ile na przykład jest możliwe szybkie przyspieszenie w takich kwestiach jak budowa przemysłu zaawansowanego technologicznie? Na ile Polska ma szansę dostać, że tak się wyrażę kolokwialnie, tego kopa, żeby ruszyć czy przyspieszyć właśnie?
To, co pan wymienił, to oczywiście są ważne elementy polityki gospodarczej, które mogłyby doprowadzić do przyspieszenia w dłuższym okresie. Natomiast w Polsce w tej chwili problemem to jest przygotowanie infrastruktury do organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej w roku 2012. I tutaj ja miałem nadzieję, że to wydarzenie spowoduje coś, co bym nazwał odregulowaniem systemu, zniesienie najbardziej uciążliwych barier inwestycyjnych i innych. Tymczasem poprzedni rząd podjął próbę rozwiązania tego problemu poprzez taką specustawę.
Jednym się pozwala na różne rzeczy, innym nie.
Muszę powiedzieć, że się zdumiałem, kiedy usłyszałem, że jest taki pomysł. Bo to oczywiście dyskryminacyjna ustawa, że tę drogę to się robi w trybie przyspieszonym, biurokratycznym, a inną trzeba przechodzić tę drogę przez mękę. Natomiast absolutnie się z panem zgadzam, że Polsce również potrzebne jest daleko idące unowocześnienie gospodarki. Mianowicie mamy dosyć niedobre wskaźniki, jeśli chodzi o najnowsze technologie. Tutaj odstajemy wyraźnie od naszych sąsiadów, Węgrów chociażby. I problem tu jest dosyć poważny, bo my w tej chwili jesteśmy krajem, który się specjalizuje, znaczy chodzi o udział w eksporcie, w produkcji samochodów, części do samochodów, tam silników i tak dalej. I to bardzo dobrze. Natomiast nie można się do tego tylko ograniczać. Trzeba też ruszać w wysokich technologiach. No tutaj mamy sukcesy znacznie mniejsze. W związku z tym polityka w tej dziedzinie powinna zostać zmieniona.
A jak można taki rozwój pobudzać? Od strony państwa, od strony rządu.
Tu jest jedna sprawdzona metoda. Mianowicie trzeba więcej z produktu krajowego brutto wydawać na badania i rozwój, na naukę jako taką. Trzeba poprawiać edukację i też wspierać badania w powiązaniu z potrzebami przemysłu, bo pomijając to, że mają bardzo niski udział wydatków na badania i rozwój w PKB, co poza tym nie ma takich silnych zależności od przepływu osiągnięć jakichś naukowych do produkcji. I jest to poważny problem. To podobno się zmienia powoli, ale zbyt powoli. Tutaj powinna być większa wola współpracy po obu stronach.
Czyli jeżeli dobrze rozumiem, państwo powinno przeznaczyć większą część swojego budżetu na dofinansowanie instytutów badawczych, na dofinansowanie wyższych uczelni?
Częściowo tak, ale to nie wystarczy. W normalnych krajach rozwiniętych duża część badań naukowych jest finansowana przez sektor prywatny. Jeśli chodzi o finanse, to na szczęście tutaj przynajmniej teoretycznie są do dyspozycji dosyć pokaźne środki unijne. Ale czy państwo, czy samorządy je skierują właśnie na wspomaganie sfery badawczo-rozwojowej, to trudno odpowiedzieć. Pomysły na zagospodarowanie tych pieniędzy są dosyć ogólnikowe i mniej ambitne. Mówi się na przykład o potrzebie zwiększania innowacyjności w gospodarce, no ale lepiej by było, żeby ta innowacyjność dotyczyła wysokich technologii, a nie niskich technologii.
To gdzie należałoby ująć, żeby można tam dołożyć?
No, bardzo trudne pytanie. To nawet nie jestem w stanie panu powiedzieć. Jest bardzo dużo słusznych celów. Przede wszystkim cele infrastrukturalne. Lepiej nawet wydać mniej pieniędzy, ale na takie przedsięwzięcia, które w przyszłości również pozwolą się rozwijać gospodarczo. I to wcale nie jest łatwe. Tak jak była dyskusja o budowie stadionu w Polsce, więc nie jest problemem wybudować stadion. Problemem jest to, żeby ten wybudowany stadion później nie stał przez 10 lat i nie niszczał tylko dlatego, że tam się odbyły Mistrzostwa Europy, tylko to musi być stadion również pomyślany jako obiekt wielofunkcyjny, żeby tam mogły być koncerty, żeby można było konferencje robić, jakieś wystawy, czy w ogóle przyczynić się do udostępniania tego ludziom, żeby były z tego korzyści w przyszłości, żeby można było na tym zarabiać. I podobnie jest z tymi środkami kierowanymi na takie przedsięwzięcia, które również będą w przyszłości skutkowały jakąś działalnością gospodarczą.
Proszę pana, czy po tych studniach, czy jeszcze dłużej trzeba nie poczekać, żeby powiedzieć coś konkretnego o tym, co ten rząd może, czego nie może, czy spełnia nadzieje, czy raczej powtarza drogę poprzedników?
No ja myślę, że te pierwsze 100 dni właściwie są decydujące. Jeżeli w tym okresie nie zostaną albo podjęte, albo chociaż jasno wytyczone kierunki działania, one powinny być dostatecznie radykalne i wtedy można mieć nadzieję, że zostaną zrealizowane. Natomiast jeżeli ten okres zastanawiania się i rozglądania się będzie się przedłużał, to szanse na bardziej zdecydowane i bardziej reformatorskie ruchy będą malały.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża. Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Tendencja spadkowa na światowych giełdach przybrała dziś od rana złowrogą postać. Mówi się wręcz o panice. Spadek jest rzędu 3,5 do 5%, czy to w Tokio, Hongkongu, czy to w Londynie, Paryżu i Frankfurcie. Na niektórych mniejszych giełdach spadek był nawet jeszcze większy. Jako przyczyny wymienia się na pierwszym miejscu negatywne przyjęcie planu walki z recesją w Stanach Zjednoczonych, ogłoszonego w piątek przez prezydenta Busha, oraz wśród czynników konkretnych obniżenie przez agencję Fitch noty spółki Ambak, jednego z głównych ubezpieczycieli obligacji. Ubezpieczyciele obligacji, jak sama nazwa wskazuje, gwarantują ich wypłacalność, wskutek czego umożliwiają emitentom zaciąganie kredytów na lepszych warunkach. Obniżenie noty takiego ubezpieczyciela powoduje istną lawinę, bo automatycznie przechodzi na większość ubezpieczonych przezeń walorów. W wypadku firmy Ambak chodzi o bagatele 556 miliardów dolarów. Dalszą konsekwencją jest osłabienie pozycji spółek i instytucji finansowych, banków, towarzystw ubezpieczeniowych i wszelkich funduszy, które te walory posiadają. Od początku roku wartość giełdowa spółki Ambak zmniejszyła się o 76%, a konkurującej z nią spółki MBIA o 54%. Konsekwencje na rynku obligacji to dopiero następny etap, zapewne niezbyt odległy. A plan Busha w świetle większości komentarzy w USA i na całym świecie okazuje się wielkim niewypałem. Przypominam, że zapowiedział on tymczasowe ulgi podatkowe na sumę 140 miliardów dolarów, które przybrałyby postać czeku na 800 dolarów dla każdego podatnika, czyli do 1600 dolarów na rodzinę. Przyrost konsumpcji wywołany w ten sposób miałby stanowić potrzebne gospodarce lekarstwo. Ale nawet ci, którzy przyznają, że taki prezent spowodowałby przyspieszenie wzrostu gospodarczego o 2 punkty w ciągu jednego kwartału, zauważają, że nic nie gwarantuje, iż byłby to efekt trwały. To zależy od tego, jak głęboki jest obecny kryzys. Do tego dochodzi krytyka politycznego aspektu tej propozycji. Liderzy i kandydaci Partii Demokratycznej, jak Hillary Clinton i Barack Obama, wykazują, że znacznie lepszy efekt miałoby silniejsze wsparcie rodzin najuboższych i emerytów. Ale nawet jeden z kandydatów do inwestytury Partii Republikańskiej, Mitt Romney, pośrednio plan Busha skrytykował, ujawniając plan własnego chowu, przewidujący stopniowe i trwałe obniżki podatków na sumę znacznie wyższą, bo na sumę 233 miliardów dolarów. W środowiskach finansowych plan Busha wywołał zawód, bo spodziewano się czegoś na jeszcze większą skalę, dlatego że obawa przed recesją żywi się coraz to nowymi argumentami. Do kryzysu kredytów subprime i w konsekwencji na rynku nieruchomości, do zahamowania budownictwa oraz wspomnianych niepokojów o ubezpieczycieli obligacji dochodzą obecnie niekorzystne wskaźniki sprzedaży detalicznej i aktywności gospodarczej. Ostatnie słowo należy do rezerwy federalnej, która, jak wszyscy się spodziewają, obniży za tydzień stopę procentową o 0,5 albo nawet 3/4 punktu, by gospodarce USA ułatwić odbicie. Ale jeśli potwierdzi się recesja w Ameryce, to w Europie należy się jej spodziewać w połowie tego roku.
RFI, la radio du monde.
Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
W Muzeum Przyrodniczym w Lille do 3 sierpnia tego roku trwa wystawa pokazująca zwiedzającym, jak północne regiony Francji, obecnie Nord-Pas-de-Calais, wyglądały przed setkami tysięcy, milionów lat. Sophie Beccari, organizatorka tej ekspozycji, twierdzi, że u podstaw wystawy leżą dwa słowa – pejzaż i energia. Nie bez kozery, region ten, do którego emigrowało z Polski wielu Polaków na początku ubiegłego wieku, bogaty był i nadal jest, choć w mniejszym stopniu, w pokłady węgla kamiennego. Wystawa nosi nazwę pejzaż, czyli tłumacząc całe słowo fonetycznie to pejzaż, natomiast gdy rozdzielić słowo to na dwie części, to pej, czyli kraj, i aż, czyli wieki. Innymi słowy, kraina sprzed wieków. Ilości węgla, które odkładały się w kopalniach na północy Francji, są naprawdę niesłychanie wielkie. Dopiero niedawno, a i to pewnie z uwagi na małą opłacalność wydobycia, zaprzestano wydobywania węgla z kopalni w regionie Nord-Pas-de-Calais. Cały ten region stanowił raj dla paleobotaników. Odkrywali oni, że przez wieki całe odkładały się tam kora, liście, owady pochodzące z gigantycznych lasów, w których drzewa osiągały wysokość ponad 50 metrów, a ich korzenie, całe poszycie leśne, pokryte było słodką wodą, a kontynenty jeszcze się nie rozdzieliły. Było to przed co najmniej 300 milionami lat. W tym okresie północne regiony Francji znajdowały się w strefie tropikalnej. W lasach dużo było lepidodendronów, 30-metrowych drzew widłaków z rzędu lepidofitów, których korzenie miały grubość 2 metrów. Ich łacińska nazwa pochodzi od greckich słów lepido, łuska, i dendron, drzewo. To z nich właśnie powstawały przebogate w czasach współczesnych pokłady węgla kamiennego. Ale po to, aby drzewa te mogły się w węgiel kamienny przekształcić, potrzebna była zmiana klimatu, następujące po sobie zlodowacenie i późniejsze ocieplenie. Pierwsze uderzenie kilofa ziemia ta poczuła na początku XVIII wieku. Francuscy inżynierowie odkryli coś, czego obecności spodziewali się na przedłużeniu złóż znajdujących się w obecnej Belgii i Niemczech. Po przeprowadzeniu wielu badań pierwsze prawdziwe kopalnie węgla powstały tam dopiero 100 lat później. Tak więc w jedynie nieco ponad 200 lat Homo sapiens doprowadził do wyczerpania się złóż w tym regionie, mówi Sophie Beccari. Tak jak wszędzie, tak i tu we Francji, w tym górniczym świecie, powstawały prawdziwe epopeje. Dokonywały się niesamowite wręcz przekształcenia socjalne, urbanistyczne, technologiczne i ekonomiczne, nie mówiąc już o ekologicznych. W Muzeum Przyrodniczym w Lille wszystkie te przekształcenia można podziwiać na modelach, makietach, tablicach, plakatach, kartkach pocztowych, widokówkach czy różnego rodzaju dziwnych przedmiotach używanych w kopalniach na przestrzeni wieków. Po uświadomieniu sobie, że człowiek był w stanie zasiać takie spustoszenie w swym naturalnym otoczeniu przez zaledwie niecałe 300 lat, w otoczeniu powstającym przez 300 milionów lat, u zwiedzającego budzi to niemałe refleksje. Organizatorzy wystawy zastanawiają się nad przyszłością całego regionu. Setki lat eksploatacji tych ziem pozostawiło za sobą setki kilometrów kwadratowych nieużytków, ziem zniszczonych, na których już nigdy niczego nie będzie można uprawiać. W regionie Nord-Pas-de-Calais pozostawionych samych sobie jest 600 małych miasteczek, których infrastruktura przeznaczona była całkowicie do wydobywania węgla. 200 hałd, 50 niezasypanych szybów węglowych. Wystawa naprawdę daje wiele do myślenia, a potrwa do 3 sierpnia tego roku.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny koncert.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Republika Południowej Afryki i Namibia znane są na sportowej arenie świata ze swych występów w rugby. Szczególnie odnosi się to do Springboks, czyli do Gazel, aktualnych mistrzów świata w owalnej piłce. Etiopia słynie z maratończyków, z których wielu stało się legendą tej dyscypliny sportu. Znani są długodystansowcy z Kenii i z Maroka. W każdym z tych przypadków wpływ na to mają wysokości, na jakich trenują, i oczywiście indywidualne predyspozycje. Świetnych sprinterów ma Namibia, kraj o powierzchni trzykrotnie większej od Polski, zamieszkiwany przez niecałe 2 miliony mieszkańców. Do światowej czołówki awansowały dziewczęta z Angolii uprawiające piłkę ręczną. Jeżdżą na nartach narciarze z Senegalu i można też jeździć na nartach w Atlasie w Maroku. Jednak sportem, który łączy całą Afrykę, od Port Saidu po Kapsztad i od Mombasy po Akrę, jest piłka nożna. Kopią ją ubrane w łachmane dzieciaki ze slumsów w Janudę i Biali z RPA, chociaż od upadku apartheidu podziały sportowe wyraźnie przebiegały wzdłuż granicy rasowej. Biali uprawiali rugby, czarni futbol. Teraz cała Afryka szaleje na punkcie piłki nożnej. W Ganie rozpoczął się 26. Puchar Narodów Afryki. Jeszcze kilkanaście lat temu afrykański futbol był równie egzotyczny jak polskie rolnictwo. Obydwa zjawiska ilustrowano w ten sam sposób. Paru nędznie ubranych chłopaków oganiających się za piłką po czerwonym klepisku, ogrodzonym z jednej strony udającymi domy komórkami zlepionymi z blachy, gliny i desek, z drugiej statkiem spokojnie pasących się kóz. To był obrazek z afrykańskiego boiska piłkarskiego, który miał pokazywać dystans dzielący futbol Afryki od Europy w taki sam sposób, w jaki widoczek chłopa idącego za pługiem ciągniętym przez konia miał pokazywać drogę siermiężnego rolnictwa polskiego do Unii Europejskiej. Teraz w obydwu przypadkach czasy się zmieniły. Jeszcze nie tak dawno fachowcom i kibicom znanych było kilka nazwisk wyróżniających się piłkarzy z czarnego lądu. Dzisiaj są drużyny, w których spotkać piłkarską bladą twarz jest trudno, a fenomenem jest londyński Arsenal, który czasami wybiegał na boisku bez ani jednego Anglika w składzie, no ale też nie sami Afrykanie grali w ekipie londyńskich kanonierów. O Francji można powiedzieć, że ekstraklasa to drugi poziom europejskich lig. Pierwsze skrzypce grają Anglia, Hiszpania, Włochy i Niemcy. To też przez wielu zdolnych młodych piłkarzy z Afryki francuska pierwsza liga uznawana jest za znakomite miejsce do przetarcia się, do pokazania swoich umiejętności i dlatego traktuje się jako trampolinę do kariery w najbogatszych klubach Europy, czyli piłkarskiego świata. Patrząc na składy reprezentacji poszczególnych państw startujących w Pucharze Narodów Afryki, który jest niczym innym jak finałami Mistrzostw Afryki w piłce nożnej, widać wyraźnie, że europejskie kluby z najwyższej półki chętnie korzystają z często nietuzinkowych umiejętności piłkarzy z czarnego lądu, chętniej niż z Magrebu. W reprezentacji gospodarzy Gany gwiazdą jest Michael Essien, grający na co dzień w londyńskiej Chelsea. Inny znany piłkarz to kolejny pomocnik Ahmed Barusso z AS Roma. Poza tym w składzie gospodarzy znajdują się piłkarze grający w zespołach rosyjskich, niemieckich, francuskich, greckich, szkockich, izraelskich i belgijskich. Tylko trzech piłkarzy występuje w lokalnych klubach. Czarne gwiazdy, czyli Gana, nie powinna mieć problemów z awansem z grupy, bo ich przeciwnicy Gwinea i Namibia są znacznie słabszymi drużynami, chociaż w meczu na otwarcie finałów Gana zafundowała dreszczowiec swoim kibicom i długo męczyła się z Gwineą. No ale spotkanie inaugurujące tak wielką imprezę zwykle nie zachwycają futbolowymi fajerwerkami. Najgroźniejszym rywalem Gany będzie zespół Maroka, czyli Lwy Atlasu, którego trzon stanowią piłkarze doskonale znani na francuskich boiskach ligowych. Do faworytów Pucharu Narodów Afryki należą grające w grupie B Wybrzeże Kości Słoniowej, przydomek Słonie oraz Nigeria. To bardzo silna grupa, w której dojdzie do pojedynku francusko-niemieckiego. Nigerię i Benin prowadzą selekcjonerzy niemieccy, w tym Nigerię słynny Bertie Fox, a Wybrzeże Kości Słoniowej mali Francuzi. Selekcjonerem Słoni jest doskonale znany we francuskiej lidze Gérard Gilly. W składzie ma kilku zawodników będących gwiazdami światowego formatu, a wśród nich pierwsze skrzypce gra Didier Drogba, napastnik londyńskiej Chelsea, który ma u boku klubowego kolegę Salomona Kalou i napastnika Olimpiku Lyon, sześciokrotnego mistrza Francji, Abdelkadera Keitę. W pomocy gra kolejny znany piłkarz Yaya Touré z FC Barcelona. Kluby pozostałych reprezentantów to europejska śmietanka. Arsenal, Tottenham, FC Sevilla, Werder Brema, FVB Stuttgart czy Benfica Lizbona. Poza tym silne kluby francuskie. Głównym przeciwnikiem Słoni są super super orły, czyli Nigeria, która ma gwiazdy nieco mniej błyskotliwe, ale także grające na co dzień w świetnych zespołach angielskich, włoskich i francuskich, ale również w lidze bułgarskiej, rosyjskiej, rumuńskiej czy szwajcarskiej. Bertie Fox skarży się na fatalną organizację futbolu nigeryjskiego, ale wiadomo, że do tego, aby wszystko pracowało tak gładko jak w silniku Mercedesa, może być daleko. Niemniej może on polegać na talencie swoich piłkarzy. Na drugim planie w tej grupie jest Mali, mająca w składzie Mohameda Sissoko z Liverpoolu i Mohamedoua Diarę z Realu Madryt, a wśród pomocników kolegę klubowego Ireneusza Jelenia z Auxerre, samego Traore. Zdecydowanym outsiderem jest Benin, czyli dawny Dahomey. Tytuł mistrza Afryki broni Egipt, który wraz z Kamerunem jest faworytem grupy C. Egipcjanie swój zespół oparli na piłkarzach grających w klubach egipskich, a nielicznym rodzynkiem jest Zidane, tyle że Mohamed z HSV Hamburg. Wielkich szans nie daje się Sudanowi i Zambii, no ale to jest sport i dopóki piłka w grze, wiadomo. Wreszcie grupa D, w której o awans będą walczyły RPA, mistrz Afryki z 96 roku, Angola, która nieoczekiwanie zakwalifikowała się do finałów, będąc największą niespodzianką eliminacji, Tunezja, mistrz z 2004 i Senegal. Cała czwórka jest trenowana przez obcokrajowców. Angola przez Portugalczyka Gonçalves, RPA przez słynnego Brazylijczyka Carlos Alberto Pereira, Tunezja przez Francuza Rogera Lemera, który doprowadził niebieskich do tytułu mistrzów Europy, a Senegal przez Polaka Henryka Kasperczaka. Nie jest on nową postacią na afrykańskiej scenie piłkarskiej. Kasperczak w Pucharze Narodów Afryki był już drugi z Tunezją, trzeci z Wybrzeżem Kości Słoniowej i czwarty z Mali, co było wówczas największą sensacją rozgrywek. Czy teraz pora na zwycięstwo? Będzie ciężko, mimo że w składzie jest kilku niezłych zawodników, jak Nyang z Olimpiku Marsylia, El Hadji Diouf z Bolton Wanderers, Kamara z Fulham czy Diawara z Bordeaux. A póki co szefowie europejskich klubów zgrzytają zębami, bo ich zespoły występują w składach dziurawych jak ser szwajcarski, bez kluczowych piłkarzy. Wystarczy popatrzeć na ligowe składy.
Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Lekcja szósta. Marguerite Duras, India Song. Marguerite Duras przez całe życie będzie się czuła związana z Indochinami, gdzie spędziła dzieciństwo. Napisze:
Le Mekong, auprès duquel j'ai dormi, j'ai joué, j'ai vécu. Pendant 10 ans de ma vie, il est resté.
Urodziła się w roku 1914 niedaleko Sajgonu, a potem, odkąd jako czteroletnie dziecko straciła ojca, przez wiele lat mieszkała w leżącym nad Mekongiem mieście Saadek, gdzie jej matka była nauczycielką. Matka wyraźnie wyróżniała starszego syna i Marguerite zawsze żyła w rozdarciu między miłością do matki, a rozpaczą i zawiścią, że to nie ona jest ulubienicą. Bardzo zawikłane i burzliwe stosunki rodzinne oraz otoczenie, przyroda i miejscowe obyczaje pozostawiły w jej sercu niezatarte ślady. Matka, zrujnowana zakupem ziemi nie nadającej się do uprawy, zdecydowana jest mimo wszystko pozostać w Wietnamie. Natomiast Marguerite postanawia jechać do Francji. Żegna kraj dzieciństwa, zabierając ze sobą wspomnienie ukochanego młodszego brata, który utonął i pozostawił ją w nieprzemijającej żałobie. Ma 18 lat, kiedy przyjeżdża do Paryża. W 1939 roku wychodzi za mąż za Roberta Antelme, pisarza i filozofa, ale krótko potem w jej życiu pojawia się Dionis Mascolo, który jest lektorem w wydawnictwie Gallimard i który będzie ojcem jej syna. W czasie wojny działa w ruchu oporu. W 1945 roku wstępuje do partii komunistycznej, z której po 10 latach zostanie usunięta. Zaczyna wydawać pierwsze powieści. Po wojnie przez pewien czas pracuje w Ministerstwie Kolonii, ale niebawem literackie sukcesy pozwalają jej utrzymywać się z pióra. Jednakże nie przynoszą zapomnienia na tyle, by nie szukała go w alkoholu. Ostatnie lata życia Marguerite Duras opromienia miłość do mężczyzny o wiele od niej młodszego. Jan Andrea towarzyszy pisarce do samej śmierci, a potem zajmuje się jej spuścizną literacką. Od samego początku pisanie stanowi dla Marguerite Duras jedyną ucieczkę od rozpaczy, jaka nią owładnęła. Jej twórczość imponuje różnorodnością. Powieści, eseje, sztuki teatralne, scenariusze filmów, które niekiedy sama realizuje. Najwybitniejszymi jej dziełami są Moderato Cantabile, Un barrage contre le Pacifique, opowieść o zmaganiach jej matki z wodą dla ratowania ziemi, Hiroshima Mon Amour i L'Amant. Powieść, której akcja rozgrywa się w Wietnamie i za którą w roku 1984 70-letnia już pisarka otrzymała Prix Goncourt. W roku 1973, mniej więcej w połowie swej kariery pisarskiej, Marguerite Duras wydaje powieść Le Vice-Consul. Z książki tej dwa lata później zrobi niezwykle piękny film India Song z urzekającą muzyką. Film kontrowersyjny, niezbyt dobrze przyjęty przez publiczność, chociaż nagrodzony na festiwalu w Cannes. Jest to historia miłości. Rzecz dzieje się w Indiach lat 30. XX wieku. W Kalkucie, mieście Molochu położonym w delcie Gangesu, francuski wicekonsul z Lahore, przeniesiony i zdegradowany za zabicie człowieka, jest zakochany do szaleństwa w żonie ambasadora Francji Anne-Marie Stetter. Anne-Marie to kobieta fascynująca mężczyzn i stale otoczona tłumem wielbicieli. Akcja toczy się w porze letniego monsunu. W ambasadzie Anne-Marie Stetter tańczy z młodym dyplomatą. Jak wielu innych jest on zakochany w tej melancholijnej kobiecie. Jej słowa są nasycone cierpieniem, jakby owładnął nią nieprzemijający smutek i przemożna potrzeba zapomnienia.
Vous écrivez, je crois.
J'ai cru pouvoir écrire. Avant. On vous l'a dit ?
Oui. Mais je l'aurais sans doute deviné. À la façon que vous avez de vous taire.
J'ai abandonné. Monsieur Stretter écrivait aussi ?
Ça lui est arrivé aussi, oui. Et puis...
Et vous ?
Je n'ai jamais essayé.
Vous trouvez que ce n'est pas la peine, n'est-ce pas ?
C'est-à-dire, oui, si vous voulez.
Vous faites de la musique ?
Parfois. Moins depuis quelques années.
Pourquoi ?
C'est difficile à exprimer.
Dites-le-moi.
Une certaine douleur s'attache à la musique depuis quelque temps pour moi.
Usłyszeliśmy dzisiaj dialog z filmu Marguerite Duras India Song, będącego adaptacją jej powieści Le Vice-Consul. Na podstawie tego tekstu następnym razem przeanalizujemy wypowiedzi wyrażające niepokój i zwątpienie.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France International. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. quel pouvait être son prénom et quel était son nom. Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que je m'ai l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux? Je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert? Était-il gris? Était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un ou pour un oui? J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens? Pendant qu'il meurt, pendant que je, pendant qu'on faisait la fête, tous ces saxons, ces clarinettes, ils me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé de l'autre le premier? Était-ce moi, était-ce lui, était-ce donc moi ou lui? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il ne me reste plus rien.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.